Ok, zapisywanie się zaczęło. Dobry wieczór wszem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Добрый вечер. У нас тут шумно.
Я поэтому и буду всех мьютить, чтобы не было просто, да, шумов во время разговоров и перевода.
Не, у нас только у всех включились озвучки, и мы сейчас пытаемся все это выключить, стабилизировать.
А, давайте, давайте, да. Małgosiu, jak się czujesz?
Na tyle dobrze, że jutro jadę do Bydgoszczy.
Super. To dobrze, dobrze. Dobra, ja muszę odejść na chwilę, dobra? Ja wrócę dosłownie za 2 minuty, ale tutaj generalnie wszystko jakoś jest ogarnięte na razie.
Dobra.
Witamy wszystkich i chciałbym się dowiedzieć, jak mnie słychać.
Dzień dobry, panie Zbigniewie, świetnie pana słychać. Co prawda jest jakiś tam szum w tle, ale to pewnie dlatego, że jesteście na sali, jest dużo urządzeń.
Dzień dobry wszystkim.
Cześć Jakub, cześć. A u mnie w aprosku ukraińskiej grupie, jak wy tam w Bydgoście?
A ja, nam a żal, że was nie z nami.
A ja zawtra z wami już budu.
Wow.
Ja przyjedu, przyjedu, встретимся к ужину. Приеду к вам.
Слава Богу, что вы выздоровели.
Да, рады. Я думаю, я так быстро благодаря вам выздоровела, потому что я так очень хотела с вами увидеться, что просто решила выздоравливать поскорее.
Спасибо, дорогая, спасибо, Малгаджата.
Так, завтра увидимся, я очень рада.
Ждем.
Ja jestem już na miejscu, jakby co.
Świetnie.
Super.
Panie Jakubie, dzień dobry. Czy pan mnie słyszy?
Słyszę. Dzień dobry.
Tak. Chciałam panu powiedzieć, tylko ja jeszcze będę o tym uprzedzać też wszystkich, jak zaczniemy. Ale gdyby w czasie pana prezentacji ktoś gdzieś miał jakieś szumy albo gdzieś się ktoś podłączy z jakimś tam, nie wiem, z czymś jakby mówiącym, że tak powiem, w tle, to ja będę wyłączać dźwięk wszystkim jednocześnie, bo to mogę zrobić szybko jednym przyciskiem. Więc gdyby trafiło też na pana, to po prostu proszę sobie z powrotem włączać mikrofon, dobra?
Dobrze, ja jakbym się nie odzywał przez jakiś czas, to też postaram się wyłączać.
Okej, okay, dobrze. Dziękuję bardzo. Dobra. Chodziło mi o to, żeby pan tego nie odebrał personalnie, tak? Że pan występuje, a gdzieś tam trafia też, że wyłączam mikrofon.
Oczywiście. Także,
no, będę miała dzisiaj ciekawe zadanie. Jeszcze nie występowałam nigdy jednocześnie w kategorii i tłumacza, i hosta, więc będę musiała jakoś to ogarnąć równolegle wszystko. Damy radę.
Damy radę.
Dobrze, że mamy możliwość screenowania.
A nie, nie. Teraz dopiero można mnie słyszeć. A przybywa nam ludzi 15.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tam chyba przyjście sobie proszę, nie ma?
A może by wyłączyć ten kołdę?
No, tak, jeżeli niepotrzebne, to potrzebne dźwięki generalnie.
A, привет, dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Привет. Вчера my poznali.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Привет.
Привет.
O, cześć.
Привет, привет.
Szymon? Halo, halo.
To chyba Szymon, bo wczoraj po rosyjsku pisał w czacie.
A.
No, taki ukryty.
Zuzia, proszę pani.
Ukryta opcja. Aha, przepraszam. A Szymon jest?
Nie wiem. Jeszcze nie weszedł.
Aha, okej.
Okay. A, są dziewczyny. Lena i Zuzia.
Tak.
Cześć. Czy my rozpoczynamy sekundkę wcześniej? Nie, nie, tak czekamy sobie.
Jak pan powie, panie Longinie?
Poczekajmy te 5 minut jeszcze może.
Właściwie nie, patrzymy, gdzie jest nasza Irina.
No właśnie, nie ma naszej szefowej, więc...
Jest Jelizawet, to z, chyba z Nieżnego Nowogrodu, nie?
Nie wiem.
Andrzej to będzie Andrzej, który jest w Bydgoszczy.
Będziemy znakomić co.
A, to pani Małgorzata.
Tak, ja we własnej to
wasz,
osobie.
Wasz głos. A wiecie, że wczoraj ktoś się podszywał pod was?
Właśnie doszły do mnie takie niepokojące słuchy i właśnie dlatego jadę do Bydgoszczy, żeby uciąć wszelkie spekulacje.
Z ulgą przyjmujemy, że to był incydent.
Tak. Ja też.
Proszę pana, a dzisiaj 3 godziny też?
Oczywiście. Chcecie dłużej?
2:30.
Pan Zbigniew mówi 2,5.
O, jest. 2,5? Może być, może być. A jak długo chcecie, możecie? Tej dziewczyny, chłopaki z Jaksic?
Nie wiemy, no, ale my mamy do...
No powiedzcie spokojnie, znaczy mówcie odważnie, o tak.
Czy nie wiemy, do której... To zależy w sumie chyba też od państwa.
A o której się kładziecie spać, czy kiedy musicie już jakby zakończyć dzień?
Jakby jesteśmy w pokoju o 20, tak o 21 gasimy światła, czy coś takiego.
A, czyli zgasicie światła i możemy dalej rozmawiać przez te zoomy. Nawet po 21. Dobra. A wiecie co?
Nie strasz dzieci, proszę cię.
Nie, bo tak, bo to demoralizacja, nie? A o której musicie wstać?
Rano?
Wstajemy o 6:30.
Wow.
O mamo.
No.
A ja jestem chora i nie muszę.
Heroje, bohatery i w ogóle.
Wracaj do zdrowia szybko.
Znaczy nie wracaj do zdrowia, żeby po prostu się wyspać.
No.
To też opcja.
Także powoli wracaj do zdrowia. Powoli.
Nie Ale spiesz. Nie za szybko.
A ile macie godzin lekcji? Właśnie, bo dzisiaj byliśmy też w szkole w Bydgoszczy.
Ja dzisiaj?
Tak.
Ja dzisiaj jakbym szła do szkoły, bym miała lekcję do 16:00.
O Jezusie.
Jezu. Od której?
No od 7.50, bo ja w 8 klasie to tak jest.
Ale macie jakąś tam, nie wiem, dłuższą przerwę obiadową czy coś takiego?
15-minutową, ale to tylko zależy. Obiady jedzą ci, którzy zapłacili.
O Jezus Maria, to wy zapychacie gorzej niż w korporacji jakiejś.
Słuchajcie, opowiedzcie więcej, bo to...
To przerażające. Nie?
Nie wiem, co powiedzieć.
No bo egzaminy w tym roku mamy i może dlatego.
I tak macie codziennie tyle lekcji?
Nie, chyba raz mamy 6 lekcji.
I to jest najmniejsza ilość, czy taka największa?
Najmniejsza w 8 klasie, a u Zuzi, Zuza? Ile?
O mnie to nie.
Mam nadzieję, że w tym religii 7 godziny dziennie.
Wyłącznie.
W języku angielskim powiedzieć, ale...
Tak.
Powstrzymaj się.
Powiem, o mój Boże, o Jezu Chryste, tak, o Matko Boska.
Marianna, chodzi, czy to ty skazać. Dobry dzień, Marianna.
Dobry dzień. Вот поздоровцы проверить.
Добрый день.
Всё работает. Марианна, вы получили от меня письмо со ссылкой?
Да, я видел, спасибо. Я просто пока не успел ответить, работаю.
Да ничего страшного, я просто потом думала, у меня имейл сохранен, потом думаю, господи, а кто же мне писал? Кому я вообще
писал? Да, спасибо, я получил.
Всё окей.
Ирина подключается.
Уже подключилась.
Девчонки, хлопаки ещё, я может этот вонтак ещё, наверное, допитаем в międzyczasie. A jak to z tymi lekcjami jest? Są jakieś fajne lekcje, że lubicie w ogóle do szkoły na te lekcje chodzić? Czy jak to teraz wygląda?
WF jest fajny u nas.
A to nie zdążyłem.
Nie, u mnie to najbardziej to plastyka.
A ja plastyki nie mam. A mi WF się podoba.
Plastyki w ciągu tygodnia, godzin?
Słucham?
Ile tej plastyki macie? Ile lekcji?
Jedna w ciągu tygodniu.
A WF-u?
Ja proszę pana, mam WF praktycznie codziennie, tylko raz nie mam.
Ja mam codziennie oprócz wtorku.
No, naprawdę jest to, jakby to powiedzieć. Ja nie wiem nawet, jak to powiedzieć w żadnym języku. Zadziwiające, jakby taka
jest
ilość
moc.
Lekcji. No.
To jest bardzo duży wysiłek, no.
To jest bardzo, bardzo duży wysiłek, no.
Taki permanentny, nie? Tak dzień po dniu robisz te 10 godzin, nie ma zmiły.
Tak. Szacun, dziewczyny.
Cześć Krzysztof.
Witaj, cześć, serdecznie witam. Córa z nami ogląda.
Cześć.
Słuchamy was i się dzielimy swoją wiedzą.
Świetnie. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami.
Powiedz cześć.
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 Bardzo was miło witać w ogóle. I serdecznie miło cię widzieć.
Ciebie również.
Witam serdecznie.
Cześć Karina.
Cześć wszystkim.
Akurat mamy kinię. Karinę witamy.
Hej, tylko wiesz co, nie wiem jak... Aha, Krzyś, tak?
Tak.
Aha, właśnie dopiero teraz zauważyłam. Krzyś, tak. Zaś sobie głośniej.
A czemu
wyłączyłem mikrofon. Ja jestem Żabko. Ja jestem tutaj. A to czekaj.
Друзья, я вас всех тоже хочу поприветствовать.
Да, добрый вечер, Ирина.
Я никак не могла просто наушники найти. Я просто сейчас как раз в дороге добираюсь с работы до дома. И если у меня сядет телефон, то мне придется немножко вас составить, а потом я дома снова подключусь.
Хорошо. Я надеюсь, вам не сложно так.
Нет, я просто немножко не рассчитала время сегодня. Это моя, ну, как бы вина получилась, проблема. Как-то долго на работе просто чуть-чуть с отчетом сидела и не успела доехать до дома.
Вот. Понятно.
Вот я сейчас я звук отключу, но я вас буду слышать.
Хорошо.
Чтобы у меня телефон не садился, видео не буду включать пока.
Хорошо, хорошо. Лонгин, чи мы будем начинать?
Погадаймы.
Лонгин зникнул.
Так.
Albo nie chcę gościa przeszkadzać w rozmowach.
No to może właśnie przyjmijmy ten taki uprzejmy wariant.
Przyjemne spożyteczne jest na razie.
Dobra. Jeszcze łączę. Darek, pewnie Darek z komputera syna. Czy z...
No witam wszystkich, trochę spóźnionko, ale ja jestem w pracy, także najwyżej na 20 minut.
Cześć Darek.
Cześć.
Dzisiaj pana słychać bez problemu, wszystko w porządku.
Mm-hmm. No coś tam z kabelkiem było, tylko nie tak.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Ja bym powiedział, że później, jak już będziemy w trakcie spotkania, to jak nie będzie potrzebne wideo, to lepiej wyłączyć. Wtedy mamy lepszą przepustowość internetu.
Halo, halo, o, jestem. O, przepraszam, coś mi rozłącza z lekka. No. Zaczynamy już?
No właśnie, chyba ja myślę,
właśnie o to pytałam, pytaliśmy.
Przepraszam, coś mnie wyrzuca, mam lekko słabe łącze. Okay. Dzień dobry, priwiet. Dzień dobry. Hello.
Witamy, witamy.
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 Witajcie. Jak jeszcze się witamy w różnych językach?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Hi, hello.
Hello.
Priwiet.
Wielki jo.
Guten Morgen, guten Abend.
Piwiet, o, nawet jest wpisane, ktoś napisał w czacie. Dobra, słuchajcie, to jakby w dzień dobry i dobry wieczór, chociaż w sumie jeszcze dzień. W Rosji pewnie jest już trochę ciemniej. Właśnie jak jest? Jest jeszcze zachód, czy?
Irina, tak działa.
U was ciemno łoże, nie?
U nas?
Da.
No da, ciemno.
Ciemno łoże, tak?
Pogoda dażdliwa.
U nas aha. U nas taki maleńki już zapad budzi.
A, nie, u nas już ciemno i straszne.
U нас когда темно, это очень весело, а в день очень страшно.
У нас тоже времена бывает весело, когда темно.
Słuchajcie, to co, rozpoczniemy. Bardzo nam miło, że grupa się zebrała taka liczna i w kontynuacji wczorajsza. Raz jeszcze tylko przypomnę, że spotykamy się dzięki wam, że chcecie i dzięki też wsparciu z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Еще раз всем добрый вечер. Очень рада, что собралась такая достаточно многочисленная группа в продолжении нашей вчерашней встречи. Еще раз напоминаем, что встречаемся благодаря вам, благодаря тому, что вы хотите, благодаря тому, что вы можете. И в целом встречаемся благодаря финансированию от Ассоциации сотрудничества польско-русского.
To jest instytut, który działa niezależnie, ale jest finansowany przez Polskie Ministerstwo Kultury i Sztuki, to znaczy jakby ma rodzaj dotacji. Jest to instytut niezależny, ale statutowo powiązany z ministerstwem, jak większość instytutów w Polsce kultury.
Te organizacje niezależne i nieprawicielstwne, no w celom oni tym niemniej kosmiczno получают finansowanie od Polskiego Ministerstwa Kultury i Iskustwa.
I tak reklamując, a nawet zachęcając, rzeczywiście jak się spojrzy i prześledzi działalność, na przykład wydają bardzo dużo książek. Ostatnio Bułhakow się pojawił w jakimś wznowieniu właśnie dzięki centrum. Zapraszają artystów filmowych, teatralnych, starają się prowadzić dialog i jak najbardziej łączyć Rosjan i Polaków i ludzi z Ukrainy i w ogóle jakby ten świat po byłym Związku Radzieckim w sposób taki, nazwijmy to przyjazny ludziom, a nie odwrotnie.
И немножко рекламирую, немножко тоже просто делясь опытом. В целом эта организация очень много делает для именно диалога польско-русского, но не только между Польшей и Россией, но тоже и с Украиной, и вообще со странами бывшего Советского Союза. Делают очень много культурных мероприятий. Недавно там новое издание вышло перевода Булгакова. Делают разные встречи культурные, приглашают людей, художников, артистов театра и кино из разных стран. И вообще делают все, чтобы вот этот вот диалог такой польско-восточный был, так сказать, ну, благоприятный людям, скажем так.
I od razu przejdźmy, obietnica była, że Wiaczesław dzisiaj opowie te przysłowiowe 5, 8, 10 minut o sobie, o działalności organizacji. Wiaczesław jest z Charkowa, a przybywa w Bydgoszczy. Mhm. I później, jeśli nam się uda, wrócilibyśmy też do naszych małych przyjaciół, znaczy małych, dużych, to już są młodzieży z Jaksic, bo wstrząsające opowieści o systemach oświatowych nam przekazali, a sam jestem ciekaw, jak to wygląda w Rosji, jak to wygląda w Charkowie.
Mm-hmm. I jak my i wczoraj obiecali, сегодня начнет Вячеслав z короткой презентации 5-8-10 минут про то, как работает ваша организация. Вячеслав из Харькова сейчас находится в Бытгоще. И потом после презентации Вячеслава перейдем к нашей молодежи, который рассказывает тут умопомрачительные новости про систему образования в Польше. Будет очень интересно сравнить, как выглядит это в Польше, как выглядит в России, как в Украине. Вячеслав, пожалуйста.
Да, добрый день. Смотрите, то направление, которым я сейчас занимаюсь, оно, наверное, было связано... Нет, там нормально, оно ж не фонит. Нормально. Связано, наверное, с тем, что я сам потерял зрение, но это было совершенно случайно, и принял для себя такое решение, что нужно придумать одну из профессий, ну, найти такую профессию, чтобы люди с инвалидностью по зрению могли, не выходя из дома, достойно зарабатывать. После, наверное, более чем полугода сбора информации, ну, понимание, чем люди живут и как обучаются, пришел к выводу, что нужно брать направление социальное предпринимательство. Сделай звук нормально.
Так, тогда я сейчас переведу, да? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Historia mojej organizacji zaczęła się od tego, że ja sam straciłem wzrok przez zupełny przypadek i bardzo szybko zrozumiałem, że chcę generalnie znaleźć takie zawody, które mogą być i dla mnie, ale też dla innych osób, które straciły wzrok, jakby potencjalnym jakimś źródłem w ogóle utrzymania i życia. I trochę więcej niż pół roku mi zajęła taka analiza i przemyślanie, co może być potrzebne, jak w ogóle życie wygląda, tak, jak się wszystko układa. I doszedłem w końcu do wniosku, że trzeba iść w stronę socjalnej przedsiębiorczości.
Вот основная идея этого предприятия – это торговая марка Акустик. Сейчас покажу, у меня на телефончике есть такой глазик. Вот основная идея – это было обучение людей с инвалидностью удаленно, дать им навыки и фактически, ну, так скажем, предоставлять возможность трудоустройству либо работать удаленно.
Generalnie firma, którą założyłem, to jest jakby firmowa marka Acoustic, która zajmuje się głównie tym, żeby... Спасибо. Która zajmuje się głównie jakby organizacją możliwości dla osób niewidomych do nauki zdalnej, a później do tego, żeby im też stworzyć możliwość zdalnej pracy. Wiecisław? Tak, Wiecisław, куда to u nas отошел?
Будет показ.
Сейчас, да. Угу, так.
В данной идее у нас сработало пока первые два шага. Это обучение и практика. в обучении. Мы придумали программу, которая у нас идет порядка 2 месяцев, и за основу мы взяли эмоциональный интеллект и основы коуч-компетенции. Это как 2 основных инструмента по удаленной коммуникации.
Generalnie z postawionych zadań na razie udało nam się zrealizować 2 rzeczy. Pierwsza to jest nauczanie i mamy program, który trwa 2 miesiące i za podstawę tego programu wzięliśmy emocjonalną inteligencję i coach kompetencje.
Вот, на базе этих 2 предметов мы давали возможность ребятам из малого круга общения своего выходить на разных людей и не бояться общаться с совершенно незнакомыми людьми. То есть таким образом мы давали им инструменты, через которые они могли общаться, как в своей малой группе, а группа составляла порядка 25 человек, 20, ну то есть минимально у нас было 16 человек, люди с разных городов Украины.
I na bazie tych 2 instrumentów dawaliśmy ludziom możliwość nauczyć się, jak wyjść ze swojego małego... Moment, przepraszam, muszę wszystkim wyłączyć mikrofon. Okej. Ludzi nauczyć, jak wyjść ze swojego małego kręgu z otoczenia do dużego audytorium i obcować generalnie z zupełnie nieznajomymi, obcymi ludźmi. Generalnie ludzie uczyli się w grupach, najmniejszą grupę mieliśmy 16-osobową, zazwyczaj jest to gdzieś 20-25 osób w jednej grupie i oni się właśnie uczą, jak te nowe kompetencje potem oswajać też w obcowaniu z nieznajomymi ludźmi. Wiesław?
Wazrastna kategoria u nas była od 14 do faktycznie 70 lat. To jest my brali absolutnie wszystkich i to główni ludzie z inwalidnością, в том числе, которые не видят полностью. Плюс 2-я социальная группа, которая у нас обучалась, это люди с нарушением ОРА, это опорно-руховой аппарат.
Какой аппарат, еще раз, простите?
Нарушение, люди на креслах колесных.
Окей. Jeżeli chodzi o spektrum wiekowe, to byli to ludzie od 14 do 70 lat, którzy się u nas uczyli, czyli tak naprawdę współpracowaliśmy ze wszystkimi, którzy chcieli się do nas dołączyć. W przeważającej większości byli to ludzie z dużą niepełnosprawnością wzrokową, najczęściej z pełną utratą wzroku, ale też pracowaliśmy z osobami na wózkach inwalidzkich.
Вот, благодаря такой комбинированной группе мы могли выполнять различные задачи, даже там, где люди, которые не видят, это я говорю о программной доступности, да, другие люди с инвалидностью, они помогали в такой командной, как это сказать, комбинорике, да, совместной работе.
И właśnie dzięki temu, że mieliśmy takie grupy mieszane, nawet osoby w jednej grupie mogły sobie nawzajem pomagać, tak jakby programowo. Na przykład osoby na wózkach inwalidzkich mogły pomagać osobom niewidomym w tym, czego osoby niewidome nie mogą widzieć na przykład, tak? Więc to była taka jakby też pomoc wewnątrz grupy od początku.
Programa Akustik startowała faktycznie z taką możliwością pouczyć realną, żywą praktykę. Startowała ona na bazie projektu na Wolontierski Centrum Dopomogi Stop COVID-19 Charkowska Oblast, to Ukraina. Мы попросили ребят-волонтеров, чтобы нам дали возможность выйти на линию и помогать людям. Желание помогать у ребят огромное.
И dzięki takiej właśnie prawdziwej, żywej praktyce udało нam się też wyjść na wolontariuszy z innej organizacji w Charkowie, wolontaryjnej społecznej organizacji w Charkowie, którzy mają generalnie ogromny potencjał, ogromną chęć, żeby pomagać. Nawiązaliśmy z nimi współpracę i w tej chwili razem działamy.
Rezultatem takiego obuczenia i praktyki faktycznie z pierwszego dnia była inicjatywna grupa, która zeszła na linię paralelnie z obuczeniem. Фактически результатом было следующее. Линия, по большому счету, сам проект был всего лишь 1,5 месяца, но благодаря ребятам, которых мы обучали, она проработала 14 месяцев, каждый день по 12 часов. было от 1 до 2 операторов на линии.
Это линия, вы имеете в виду инфолиния, да, помощи?
Да, горячая линия.
Горячая линия.
Волонтерская. То есть 14... мы принимали звонки от людей, которые не знали, где найти информацию. Это при учете о том, что есть государственные, местные линии, скорая помощь и различные сервисы.
И это 14 месяцев каждый день, сколько? 12 часов, вы сказали, да, в день?
12 часов от 1 до 2 операторов на линии. Угу.
Спасибо. Generalnie bardzo dużym, ważnym efektem naszego działania jest to, że udało nam się stworzyć ogromną infolinię pomocy dla osób, które w ogóle nie wiedzą, gdzie mają szukać pomocy i jakichś takich punktów, jakby od których można się odepchnąć i układać sobie życie. Ta infolinia działała przez 14 miesięcy codziennie, razem z weekendami przez 12 godzin. I przez cały ten czas, jakby codziennie przez 12 godzin było jeden albo dwóch operatorów, którzy przyjmowali telefony właśnie od osób z różnymi niepełnosprawnościami i podpowiadali, gdzie można się zwrócić i jaką pomoc można uzyskać i jak można układać swoje życie.
Вопросов по реализации этого проекта было очень много. Как минимум, это информационная часть, то есть людям незрячим нужно было работать со скриптом, который состоял на старте 70 страниц А4. То есть мы искали варианты, как эту информацию, как это сказать, подавать им, да, чтобы у них была возможность находить нужную информацию в большом объеме данных, которые mm-hmm. еще и часто менялись. Mm-hmm.
Bardzo ważnym zadaniem, przed którym stanęliśmy, to też to, w jaki sposób podawać osobom niewidomym informacje, ponieważ na przykład jest skrypt pomocy osobom niewidomym, który na starcie składa się z 70 stron A4 i generalnie jakoś te informacje trzeba procesować i podawać w taki sposób, żeby to było i komunikatywne i proste do zrozumienia, bo wiadomo, że osoby niewidome no nie będą mogły po prostu tego przeczytać, tak? I w jakiś sposób tego przetworzyć.
Да, вторым вопросом, который у нас был, один из самых основных, это программное обеспечение, потому что Bittrex, на котором работает CRM-ка, она для незрячих людей не полностью доступна. То есть в ней работать не всем получалось. Поэтому мы находили другие программные сервисы, которые нам позволяли все-таки линии быть эффективной и рабочей.
Mm-hmm. I drugi duży problem, z którym się zetknęliśmy i który udało nam się rozwiązać, to oprogramowanie, takie, które byłoby dostępne dla wszystkich osób niewidomych, ponieważ nie wszystkie programy działają ze sprzętem dla osób niewidomych i udało nam się znaleźć też inne serwisy, które mogłyby udzielać pomocy, które mogłyby ułatwiać pracę właśnie taką multimedialną dla osób niewidomych.
Из программы, по которой мы учили, у нас примерно заходило на нее 120 человек, завершили обучение двухмесячное 80, и на линии у нас проработало 50 операторов. Часть обучения включала в себя практику на линии, что нам и позволяло фактически стабильно ей работать в течение этих 14 месяцев.
А из 120 сколько завершило обучение? 80, да, вы сказали? Угу. I generalnie w naszym programie około 120 osób przychodziło, generalnie jakby zaczynało nauczanie w tym naszym programie, około 80 osób ukończyło naukę i za cały ten czas pracowało u nas około 50 operatorów i też sporo osób zrobiło jakby praktykę na tej infolinii, tak żeby mogły dalej pracować.
В результате на момент обучения уже четвертой группы у нас операторы, ну по завершению этого обучения, у нас операторы фактически приравнивались к операторам государственных горячих линий, потому что когда мы стали с ними коммуницировать на предмет трудоустройства наших людей, они понятия даже не имели, кто у нас сидели на линии, хотя звонки они к нам перенаправляли, когда были перегружены. Я говорю об государственной линии. Ну, то есть уровень подготовки работы ребят, он действительно высокий.
Угу. И poziom przygotowania naszych operatorów jest na tyle wysoki, że pomimo, że państwowe gorące linie pomocy osobom niepełnosprawnym i w tym też niewidomym nieraz przekierowywały zapytania do nas, Jednak, niemniej jednak, kiedy jakby odbyło się spotkanie z pracownikami tej gorącej linii państwowej, oni nie mieli zielonego pojęcia, kim my jesteśmy, pomimo że, tak jak mówię, przekierowywali do nas te połączenia i generalnie jakby poziom przygotowania naszych uczestników tej gorącej linii jest nie mniejszy, zdecydowanie nie mniejszy niż tych, którzy działają na państwowych gorących liniach.
Вот, на данном этапе эта горячая линия сейчас находится на балансе ГО, которую мы создали буквально месяцев 7 назад. Называется она «Бачення розмовою», то есть «Видеть общение». Сейчас эта линия на паузе и планируем ее в ближайшее время запустить, если найдем финансирование.
На ГО это значит на государственное обеспечение, да?
Общественная организация. Громадська організація, общественна організація, бачення розмови.
Obecnie nasza organizacja jest organizacją społeczną. W tłumaczeniu z ukraińskiego oznacza ona zobaczyć przez rozmowę. I w tej chwili jesteśmy w takim czasowym zawieszeniu, jakby czekamy na dofinansowanie, żeby wznowić działanie naszej infolinii, żeby dalej móc informować.
То направление третье, которое нам осталось фактически найти, выбран пока вектор как создание своих продуктов на примере введения вот этой горячей линии, на которой мы не только ребят обучали, выводили на линию, но мы также занимаемся сбором информации, созданием инструмента подачи этой информации людям, обучение, тестирование, прослушка звонков, ну и так далее. То есть многие сопутствующие инструменты, которые позволяют этой линии работать стабильно. Работа с расписанием, ну и так далее. То есть много моментов мы выполняем в комплексе, и кроме людей с инвалидностью эту линию фактически не обслуживает никто. Мы сами.
Co jest ważne, generalnie na naszej infolinii pracują tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne. Jakby my sami to jakby stwarzamy, sami znajdujemy rozwiązania i sami pracujemy. Naszym takim w tej chwili głównym jakby wektorem działań jest to, jak ulepszyć jej pracę. Jest to mnóstwo logistycznych pytań od zbioru informacji poprzez to, jak kontrolować jakość tych rozmów, czy je przesłuchiwać, zapisywać, jak uczyć i testować osoby, które na tej gorącej linii będą pracować. Tak samo jak logistyczne na przykład pytania o to, jak działać z kalendarzem i z planem zajęć różnych osób. To jest w tej chwili nasz główny wektor właśnie, jak te wszystkie problemy rozwiązać i jak się nauczyć działać możliwie najefektywniej, jak zbierać nową informację, jak ją procesować i podawać ją w taki sposób, żeby ona była możliwie najbardziej zrozumiała dla osób, które na tą infolinię dzwonią.
W danym случае ja wam рассказал пример, как мы работали и вели линию. В дальнейших планах мы планируем оказывать услуги либо для социального сектора, либо для бизнеса, государства, вот в таком вот ключе. Сейчас давайте. Ну, то есть комплексно, командой.
I w tej chwili ja wam, tak, widzę pani Longinię. W tej chwili opowiedziałem wam o tym, jak my działamy w danym momencie. Nasze plany to jest okazywanie tych usług też w sposób prywatny, generalnie jak rozpracowywać plany działań, jak znajdować zamówienia i w jaki sposób można jakby się dzielić tą wiedzą i poszerzać bazę.
Longin, ja jeszcze dwa przedłożenia zakończyłem. Można?
Panie Longinie, pan jest wyłączony. Wszyscy mają wyłączone mikrofony.
A mówiłem. Przepraszam. Tak, jasne, jak najbardziej. Jeszcze dwa przedłożenia. Może tak. Oczywiście interesne, absolutnie super interesne. Mają już to budżet, jakie wprosy, no i pójdą dalsze, żeby jeszcze pogawalić z drugimi uczestnikami.
Jest i czas. Я сейчас нахожусь в экспертной группе по созданию информационного портала, называется он всегда «На связи». Это информационный портал, на котором будет размещена информация для людей с инвалидностью разных нозологий о, не знаю, реабилитации, лечении, отдых, музыка, фильмы, все на свете. Данный портал будет как просто информационный. но к нему мы хотим сделать свой колл-центр, где мы будем выступать партнерами, которые будут обеспечивать голосовое коммуникацию с людьми, которые будут обращаться по вопросам этого портала.
Угу. Ja w tej chwili się znajduję w grupie ekspertów w portalu Всегда на связи, co oznacza zawsze, zawsze w kontakcie, który generalnie docelowo ma być portalem, który będzie miał całe spektrum informacji dla osób niepełnosprawnych w kwestii rehabilitacji, pracy, nauki, wypoczynku, filmów, wszystkiego, co mogłoby być potrzebne. I w tej chwili szukamy możliwości, żeby ten portal jakby rozszerzać, żeby to była jakby nieprzerwana linia, która by dostarczała informacji na te wszystkie pytania każdej osobie, która chciałaby się zgłosić i taką informację uzyskać.
Второй проект, с которым мы уже более полугода занимаемся, ну, коммуницируем, общаемся, и фактически сейчас по этому проекту мы создаем ТЗ на создание отдельного программного обеспечения. Этот проект называется SARVA. Это волонтерская, как это, поисковая служба. Сейчас они работают в 10 городах Украины. Они пришли к нам с запросом, что им нужен свой колл-центр, и они готовы предоставить рабочие места для людей с инвалидностью. Данный проект сейчас строится с учетом, что в колл-центре будут работать люди с инвалидностью по зрению.
I nasz drugi projekt, z którym w tej chwili na razie jesteśmy na etapie rozmów i kontaktu, to jest projekt, w którym tworzymy takie zadanie do stworzenia oddzielnego oprogramowania dla takiego call centrum. Generalnie pracujemy w 10 miastach Ukrainy i chcemy, żeby ten projekt jakby stworzył takie call centrum, które by naprawdę było w stanie pokryć generalnie całe zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych w tych miastach i w innych, żeby mogły dostać zawsze informację, jakąś pomoc i wsparcie.
Это два основных проекта, которые мы планируем в ближайшее время. И, опять же, направлены на работу с бизнесом. Это мелкие задачи, ну, там, на трудоустройство, там, 3-4-5 человек. Но это направление пока еще не активно, то есть пока разрабатываем. Ну, наверное, это все, если коротко.
Aha, jeszcze zapomniałam tylko dodać tak, że jakby pomysł jest też taki, żeby na tych wszystkich call centrach pracowały tylko osoby niepełnosprawne, to też jest ważne. Natomiast jeszcze są też drobne takie jakieś mniejsze zadania, powiedzmy biznesowe, gdzie też będziemy próbować znajdować pracę dla osób niepełnosprawnych, ale to już są w tej chwili mniejsze projekty dla nas. To generalnie tak, jeśli w dużym skrócie, to wszystko. Czy są pytania? Есть ли вопросы?
Какие вопросы?
Я напоминаю, что у всех выключены микрофоны, так что если кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста, включайте. Припоминаю, что все имеют выключенные микрофоны, więc если хотите задать вопрос, то прошу...
Хотел бы запитать.
Так, прошу, bardzo. Я ничего не слышу.
A ja chciałem zapytać, czy jest robiona statystyka, ile osób korzysta w jakimś określonym okresie z tej, nazwijmy to, infolinii i czy macie możliwość, to jest trudne do powiedzenia, ilu osobom pomogliście?
Wiesław, a jest li u was statystyka, сколько людей пользуются этой инфолинией за какой-то промежуток времени, допустим, за, так предполагаю, допустим, в неделю, в месяц? И есть ли статистика, хотя это, наверное, сложно определить, скольким людям вы примерно помогли? Есть ли хоть какие-то цифры, предположения?
За 14. Сейчас. За 14 месяцев работы линии у нас было более 10 тысяч абонентов. Звонков было, естественно, больше, там, в районе 17 тысяч, насколько я помню. То есть мы перезванивали, контактировали с ними. за вот эти 5-6 месяцев, когда линия на паузе, у меня сейчас по статистике висит 1100 неотвеченных звонков.
Panie Zbigniewie, za 14 miesięcy, za te 14 miesięcy, kiedy infolinia działała, dodzwoniło się około 10 tysięcy abonentów, co generalnie... Выключите, пожалуйста, все микрофоны. Окей. Było około 17 тысяч телефонов, так, bo wiadomo, że niektórzy dzwonią więcej niż jeden raz. I w ciągu tych 5-6 miesięcy, które w tej chwili infolinia jest zawieszona ze względu na reorganizację, ja mam około 1100 nieodebranych połączeń.
Я, насколько помню, по статистике на выхода ребят на линию у нас, по-моему, больше 7 тысяч часов. Я могу перепроверить. То есть люди, которые наши, люди с инвалидностью, работали на линии, это больше 7 тысяч. А в первые полтора месяца работал коммерческий колл-центр, и они, понятное дело, приняты до основной волны звонков. Но мы дальше фактически удержали и уже работали с теми, ну, меньше количество звонков было, да, по интенсивности.
Uh-huh. А эти 7 тысяч часов, это за какое время было? Этой цифре.
7 000... Еще раз, не расслышал, повторите.
Да, что-то чуть-чуть течет соединение у кого-то, надеюсь, не у меня. Эти 7 тысяч часов, это было за сколько времени?
Ну, за эти 14 месяцев.
За 14 месяцев, угу. Uh-huh. I panie Zbigniewie, jeszcze druga, czy trzecia de facto informacja statystyczna. W ciągu tych 14 miesięcy działania infolinii jakby zostało opłacone i wyliczone 7 tysięcy godzin pracy konsultantów call centrum. Panie Zbigniewie, jeżeli gdyby pan chciał jeszcze coś zapytać, ma pan w tej chwili wyłączony mikrofon. Okej. Okay. Czy jeszcze pytania?
To brniemy dalej. Mhm. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to może płynnie przejdziemy rzeczywiście do tematu edukacja i system edukacyjny. Mhm. Czy nasi
Możemy.
Przyjaciele... A, jest pan Zbigniew.
Ja też jestem.
Tak, czy jeszcze jakieś pytania? Bo historia działań Wiaczesława i organizacji, taka nazwy imponująca. Mhm.
Ja mogę jeszcze dodać? Mhm. Wykluczał, da? No, my po chodu, kiedy tylko начали wychodzić na linię, возник такой вопрос, что люди звонят им страшно и хочется с кем-то поговорить. А нам, как операторам, которые информировали, нам запрещали с людьми разговаривать. То есть есть вопрос, мы ответили, дали информацию, следующий звонок. А после того мы создали, возникла такая идея, создать теплую линию. И мы фактически, по-моему, через 2 месяца работы линии уже, мы запустили второго оператора, который просто общались с людьми в течение 20 минут. Это было ограничено время. То есть был оператор информационный, был человек, который общался с людьми. И эту же историю мы повторили уже в этом году, вот после Нового года, еще 2 месяца, на такие специалисты работали, уже обученные психологам по телефонам доверия. Угу. И люди с большим удовольствием общались тем самым в эмпатичном таком русле общения. Люди успокаивались и понимали, что не настолько это большая проблема, этот COVID. Mm-hmm.
Ciekawe jest też to, że kiedy zaczęła się pandemia, to mieliśmy bardzo dużo telefonów od osób, które po prostu się bały, tak, były w jakimś tam stanie paniki. Niemniej jednak nasza infolinia jest nastawiona tylko na informacje i my generalnie nie mieliśmy wtedy ludzi jakby przyuczonych i dostosowanych do tego, żeby rozmawiać jakby psychologicznie z ludźmi, tylko jakby schemat był taki, że ludzie dzwonią, dostają informacje i łączy się już następny. I potem podjęliśmy też decyzję, żeby uruchomić tak zwaną ciepłą linię, gdzie pracowali ludzie obuczeni, też przygotowani psychologicznie, tylko tam był limit 20 minut rozmowy, tak? Bo to nie mogło być nieskończenie długo, ale de facto tych 20 minut bardzo często wystarczyło, żeby ludzie zrozumieli, że no nie ma co aż tak bardzo panikować, że sytuacja nie jest aż taka straszna. I generalnie to jest też kierunek, który chcemy rozwijać.
Mhm. I w tym planie ludzie z inwalidnością, którzy przechodzili очень многие моменты своей жизни, ну, имеется в виду бюрократия, да, там какие-то проблемные моменты, высокая стрессоустойчивость, они планируем один из проектов, это фактически психологи, да, ну, люди с дипломом психолога либо преподавателей, мы их будем обучать тоже на телефон доверия, где этими операторами будут выступать люди с инвалидностью. Сейчас тоже есть в планах такой проект. Я думаю, после Нового года тоже будем запускать на какой-то партнерской, на телефонной линии, ну, телефоне доверия. А потом, возможно, этот проект откроем и на нашей линии.
Generalnie mamy teraz taki projekt, żeby uruchomić właśnie taką też infolinię zaufania, gdzie będą ludzie przygotowani psychologicznie, którzy będą mogli odpowiadać na różne pytania i już nie, jakby, żeby było mniej tych limitów, żeby jednak osoby niepełnosprawne mogły dostać więcej tej pomocy i takiego wsparcia czysto psychologicznego. Także taką linię zaufania też mamy w planach, w projektach.
Okej.
Żdu waprosów.
Balszo jest pasiba. Jakie waprosy? Jest nie waprosów, to że taki... Będę mówił po polsku, przepraszam. To także taki wątek całkiem niezły dotyczący właśnie tego, jak przeżyliśmy te covidowe obostrzenia i zamknięcia. Zacznijmy od systemów edukacji, ale to zarazem pewnie nam wyjdzie ten covid bardzo szybko. Mhm. O, jest Szymon?
Да, переходя плавно как раз к вопросу, это действительно интересный вопрос, как мы все пережили ограничения ковида в целом. Давайте перейдем уже к вопросам образования. Я думаю, что как раз ковид тут тоже очень, очень быстро выйдет, эта тема.
Зузя, Лена, jesteście? Шимона видать, что есть в окне.
Мы jesteśmy.
Jesteście. Девчины, то и девчины, и хлопаки. То еще такие питания до вас szybkie. To powiedzcie krótko, jak ta szkoła wygląda teraz, do której chodzicie?
No, zależy, kto jest w której klasie.
To w której jesteście klasie?
Ja i Kamil, ja jestem w piątej i czasami mam do piętnastej, a Kamil też jest w szóstej, ale też ma do piętnastej czasami. A u nas to ja jestem w ósmej i mam lekcje nieraz do 16, a u Zuzi?
A u mnie to jest to w 6 to do 15.
Jeszcze są dwie koleżanki.
Ja chodzę do 7.
My chodzimy do 7.
Jak długo tam chodzicie w ciągu dnia? Ile macie godzin?
No, zawsze po 8 lub 9, jak mamy dodatkowe.
Dodatkowe to jakie?
Na przykład matematyka, angielski.
Ale no to mamy 7 albo 6 chyba z tego.
I to macie na własne życzenie, czy na przykład...
Znaczy jak czegoś nie rozumiemy, to się zapisujemy i aha, po prostu chodzimy.
Okej, tłumaczenie.
Tłumaczenie robimy.
Tak. Резюмируем тут все, что дети рассказали по поводу, пока что говорим про количество вообще уроков, сколько сейчас в польской школе. На самом деле все, у кого нету детей, это очень интересно, потому что эта система меняется очень часто, поэтому как бы мы тоже не в курсах, скажем так. Значит, кто в пятый класс ходит, занимаются примерно до трех. И так разумеем, дети же все мовите, что до 15, до 16, то все мовите, что от 8, так, мать занятия?
Так,
до 15, 16, так? Угу. И уроки проходят с 8 до 15 часов. В шестом классе тоже примерно до 15, а в седьмом, восьмом классе уже с 8 до 16, то есть это, по сути, полный рабочий день с коротким перерывом 15 минут на обед. Ну и там с маленькими перерывами между уроками. А дальше еще есть дополнительные уроки, если там, допустим, по математике, по английскому, если есть какие-то проблемы, дети отстают, то есть дополнительные занятия, на которых еще можно сверх вот этих вот 8 проработанных часов еще остаться, чтобы что-то дополнительно учителя объясняли.
Пытаемся далее, То еще одно питание до вас. Ну, powiedzcie, в этой школе, co jest fajnego, a co nie jest fajnego? Dawajcie, po jednej uwadze.
Lekcje są
co wam się
długie.
Podoba, a co wam się nie podoba w szkole?
U mnie to tak, że mi się podoba plastyka, a nie podoba mi się matematyka.
I lekcje są za długo.
U mnie mi się nie podoba, że są za krótko przerwy.
Coś jeszcze?
Co tam jeszcze? Co wam się podoba?
Że można się spotkać z przyjaciółmi.
Super.
Coś to ważne.
I można biegać na przerwach.
Wszędzie? Czy w ograniczonym miejscu?
Na wyznaczonym terenie.
Wybieg. No ale jak jest fajnie, to jest fajnie, na pewno. Mhm. Co jeszcze?
Okej, okay, tłumaczenie na razie.
Dobra.
Сейчас пытаемся выяснить, что детям нравится, что не нравится в школе. В целом из того, что не нравится, все говорят только, что слишком длинные уроки, что достаточно обоснованно и можно понять, и что слишком короткие перерывы все-таки между уроками. А что нравится, на первом месте было перечислено, что можно встретиться с друзьями и что можно бегать на переменах.
Вопрос этот сам, значит, до Марины.
А еще, может, девчины с седьмой поведзом.
А не поведзом.
Может, мы иные.
Девчины с седьмой.
Коллежанки с седьмой, что вам Борщ, подоба?
Борщите микрофон, девчонки.
Угу. Так?
Так, что вам все подоба в школе?
В школе, в сумме, нема такой вещи. Значит, бо тутай в школе есть так, но ве пани, не можно... Nie można też telefonów, nie można też, tak jak się chce ubierać, to też nie można, trzeba mieć jakieś tam zasady, więc w sumie nie ma jakoś takiego, nie ma chyba takiej rzeczy w sumie, ale nauczyciele są mi.
Mhm, super.
Czyli nie ma takiej rzeczy, która by się wam, znaczy tobie podobała, ale nauczyciele są mili.
Mhm. A są jakieś takie rzeczy, które się bardzo nie podobają? Znaczy oprócz tych właśnie ograniczeń, telefony, ubrania...
No to tak, to są takie dziewczyny po prostu ze szkoły też, które wyzywają, ale tak to jest okay. Dobrze. I też one mają tak jakby bardziej pozwalane, bo na przykład nam jak... Nie chcemy. Idź na chwilkę, Kamilki. Na przykład są takie dziewczyny i nauczyciele też im bardziej pozwalają, że na przykład one mogą nosić jakieś krótsze bluzki, mogą się malować, mogą nosić długie kolczyki, a my na przykład nie możemy.
A czemu? Na jakiej podstawie to jest robione?
Znaczy, bo z tego, co ja wiem, bo ja tu jestem krótko, z tego, co ja tutaj właśnie się dowiedziałam od domowników, to właśnie dlatego, że one po prostu są bogatsze.
Okej, okay. I na tej podstawie nauczyciele pozwalają
i się... taka ekonomiczna dyskryminacja, tak? Ze względu na status ekonomiczny.
Ale to jest coś straszne, co te dziewczynki opowiadają.
Straszne, no. Okej, okay, tłumaczenie.
Ciekawe, no.
Значит, еще одна, ну, не знаю, даже не то, что интересная, на самом деле страшная, я бы сказала, вещь. То есть вот девочки, которые последние высказывались, сказали, что в принципе, ну, нету особо такой вещи, которая им нравится в школе, хотя многие учителя милые, но в целом им очень не нравится то, что есть очень много ограничений, что нельзя с мобильниками в школу, что там не все виды одежды, допустим, разрешены в школе. Но при этом, что самое интересное, прямо в классе идет откровенная дискриминация по экономическому признаку, то есть дети, у которых у родителей больше денег, им больше разрешается, им разрешают носить более откровенные наряды, им разрешают краситься, им разрешают носить какие-то длинные сережки, а детям, у которых у родителей меньше возможности, там как бы все построже.
Pytanie do naszych rosyjskich i z Ukrainy przyjaciół.
Теперь давайте, да, как бы в России и в Украине, какие у вас есть вообще отзывы про школу? Насколько долго занятия проходят?
Ирина, если можете сказать, как выглядит школа?
Мазу.
Давайте.
О, Галина.
Вы знаете, мне кажется, что эта проблема в системе образования была, есть и будет. И то, что дети говорят, что не разрешают, или есть такой, да, экономический признак. Мне кажется, что этот вопрос можно решить, если все-таки, как в былые времена, была единая форма. Но эта форма может быть как идентификатор именно этого учебного заведения. Наверное, я остановлюсь, да, Мариол, чтобы вам удобно было...
Да, спасибо. Generalnie Galina mówi, że jej zdaniem te wszystkie problemy w systemie kształcenia, jakby te problemy zawsze były, są i będą. Jeżeli mówić o tej dyskryminacji ze względu na status majątkowy, tak, to tak naprawdę to można zamknąć bardzo szybko, jeżeli zrobić jakąś uniformę szkolną, tak, która mogłaby być też takim symbolem rozpoznawczym danej szkoły, takim jakby symbolem samoidentyfikacji ze szkołą. Галина?
И мне кажется, что это решит проблему вот именно как бы экономического характера. Да. И более того, да, дети будут видны, что они, знаете, как Гарвард, как элитное учебное заведение. И почему бы и нашим учреждениям не перенимать вот этот самый лучший передовой опыт? Да, и они, видно сразу, что это идет ученик Гарвардской школы, потому что такой формы, как у них, ни у кого нет. Это и статус учреждения, и самого ребенка. Вот поэтому мне кажется, что если бы не навязывать, а решать этот вопрос именно с детьми, то, возможно, вот этот бы вопрос отпал сам по себе.
Угу. Можете, пожалуйста, пана... выключить микрофон Галины, да, чтобы не было эха? Угу. Окей. Галина jeszcze tutaj właśnie mówi, że tak, jakby ta identyfikacja ze szkołą byłaby bardzo, bardzo fajnym takim wyjściem, żeby nie stawiać jakichś takich ramek, że to możecie, tego nie możecie nosić i żeby tego nie robić przez jakieś ograniczenia i zmuszanie de facto dzieci do ubierania się w jakiś sposób, tylko żeby zrobić uniformę, która byłaby też takim właśnie sposobem identyfikacji ze szkołą, tak jak jest też w wielu szkołach wyższych, na przykład tak, na uniwersytetach, jak Harvard na przykład ma swoją uniformę, którą wszyscy znają i jakby wszyscy wiedzą, że jeżeli ktoś jest tak ubrany, to wow, on chodzi do Harvardu i to wiemy i jesteśmy z tego dumni. To takim samym rozwiązaniem mogłyby być uniformy szkolne i to byłoby o wiele prostsze, aniżeli jakieś takie właśnie wyliczanie, czy takie ubranie można, czy takiego ubrania nie można i komu co pozwalamy.
Było pytanie.
Proszę pani.
Tak?
Proszę pani.
Tak, dziewczynki.
Ja mam pytanie. A czy w Ukrainie można nosić telefony do szkoły?
Галина, в Украине можно телефоны в школу носить?
Да, в Украине можно носить телефоны в школу. Сейчас я директор школы для слабовидящих детей, а имею большой опыт работы с детьми с неслышащими, с глухими детьми. Так вот, у глухих детей, да, возможность коммуницировать очень ограничена, и поэтому все зависали в телефонах. Но мы вышли из этой ситуации другим способом. У нас в классах были такие органайзеры, когда ребенок заходил в класс, он обязан был сдать этот телефон, садился. Были такие задания, которые позволительно было взять телефон и выполнять с помощью телефона. Информационные технологии сейчас заходят очень активно в нашу жизнь, и дети должны ими пользоваться и быть, знаете, с гаджетами на «ты». Поэтому у нас в Украине разрешается пользоваться телефонами.
Generalnie tak, w Ukrainie można do szkoły przynosić telefony. Ja pracuję w szkole dla osób niewidomych, słabowidzących, ale mam też bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi głuchymi. I tam mieliśmy duży problem właśnie z tym, że ponieważ dzieci jakby mogły tylko obcować przez czaty i jakby czytając i pisząc, tak, komunikaty, to właśnie mieliśmy taki problem, że dzieci jakby no, nie koncentrowały się na lekcjach, tak, tylko jakby wisiały w telefonach. Ale rozwiązaliśmy ten problem w bardzo prosty sposób, że w każdej klasie były specjalne organizery. Jak dzieci wchodziły na lekcje, to musiały tam do tych organizerów w odpowiednim porządku złożyć te swoje telefony, żeby w czasie lekcji się nie rozpraszać, tak? I żeby nie miały tego momentu, że a może tam zerknę, kto do mnie pisał, ale z drugiej strony też nawet tam robiliśmy zadania i pojawiało się dużo zadań, które trzeba było wykonywać razem z użyciem telefonów, co tak naprawdę też jest ważne i istotne, no bo te gadżety weszły już na zawsze do naszego życia i jakby powinniśmy być z tymi gadżetami na ty, tylko trzeba jakoś rozumnie ułożyć to komunikowanie się z nimi i poprzez nie. Więc tak, w Ukrainie generalnie można telefony przynosić do szkół.
Szybkie pytanie do Rosji i do naszych przyjaciół. Jak to wygląda?
Знаете, можно я еще одно добавлю? Просто по поводу математики. Да? Ребенок сказал, что ему не очень интересно на уроках математики. Вы знаете, мы в своей практике, вот в школе для слабовидящих детей, в этом году открыли клуб финансовой грамотности. И интерес к математике вырос в разы.
Окей. Еще тут
потому что этот курс, да, он приближен к жизненно важным компетенциям. И развитие там, всяких компетенций, и на взаимодействие, и на счет, и на логическое мышление. Поэтому, если интересен этот опыт, приглашаем, поделимся, проведем. Мы проводим этот курс с помощью игры, называется «Жизненный капитал».
Тут еще короткий комментарий на тему того, что któraś из девчонок сказала, что не любит математики. Myśmy też mieli ten problem wśród młodzieży niewidomej i słabowidzącej, że bardzo dużo osób nie lubiło matematyki, ale rozwiązaliśmy ten problem w bardzo prosty sposób. Założyliśmy klub finansowych kompetencji, gdzie analizujemy różne zadania związane z logiką, związane z kontami bankowymi, czyli takich naprawdę finansowych kompetencji dnia codziennego. I bardzo szybko to zainteresowanie matematyką samą wyrosło naprawdę tam kilkukrotnie i bardzo zauważalnie. I jeżeli Was interesuje takie rozwiązanie, to zapraszamy, podzielimy się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami w tej kwestii. My generalnie jakby całe działanie tego klubu kompetencji finansowych budujemy na podstawie gry stołowej, która się nazywa... Jak nazywa się gra, pardon, Galina?
Життєвий капітал на українській мові, на русском – жизненный капітал.
Так, спасибо. Гра ще назива капітал життєвий.
Są питання о перерві. Зачекаємо ще хвилинку. Якщо хтось хоче перервати чи ще вирвати на хвилину, то тут без клопоту, так? Тільки така організаційна інформація. Радше тягом-лонгом позостанемо, щоб континуувати. Spotkanie.
Jeśli komu to нужен перерыв, to można spokojnie tam отойти ненадолго, tam komuż to нужно, tak что jakby w celu my перерыв такой глобальный в программе не предусматриваем, это такая техническая тут еще.
I pytanie do szybko do Rosjan, do Rosji. Jak wygląda ta historia?
I вопрос еще так, участникам из России, как у вас выглядит история с телефонами? Можно в школу?
Можно ответить?
Да, давайте, Ирина, конечно.
Да, добрый вечер всем еще раз. Вы знаете, у нас, в принципе, в школу телефоны приносить можно, потому что вот у меня внук учится в обычной школе, да, ну, для обычных детей, и я поддерживаю связь со школой для слабовидящих детей, для незрячих детей. Вот, в принципе, телефоны приносить в школу разрешают, но на уроках могут быть установлены разные правила, например, выключать телефоны или класть телефоны учителю на стол, например, выключать и отдавать телефоны. То есть, в принципе, учитель может сам такие правила установить, как правило, они не опротестовываются никем, и они соблюдаются. Потому что действительно очень сложно на уроках работать, когда дети зависают в телефонах. То же самое, я вот сама работала 15 лет в университете, тоже, если когда я начинала работать, это было еще не очень актуально, то вот уже последние годы, конечно, студенты, они прямо зависают, и им лекции-то писать некогда, потому что они что-то пишут всегда в телефоне. Но я не заставляла, кстати, не отбирала никогда телефон, ничего. Но просто я так строила лекцию, что, ну, они как-то не очень много зависали в телефоне, а больше были здесь и сейчас, потому что можно было там их в любой момент спросить, и как бы они зарабатывали рейтинг, зарабатывали баллы для того, чтобы экзамен получить автоматом. Вот, поэтому они были заинтересованы в этом. Uh-huh. Мне кажется, что если заинтересовать людей, то, наверное, можно и не придерживаться таких вот мер каких-то, да, что забирать или выключать телефоны. Но вообще в школе, я думаю, что это вполне нормально, если перед в начале урока попросить ребят телефона выключить. Uh-huh. Вот.
Generalnie w Rosji też można przynosić telefony do szkoły. Jest to generalnie dość normalne, dość zrozumiałe, że dzieci też mogą mieć konieczność tam skontaktowania się na przykład z rodzicami, jakieś takie kwestie informacyjne i bieżące, że tak powiem. Ale z drugiej strony też jest absolutnie dopuszczalne i ogólnie przyjęte, że nauczyciele mogą ustawiać jakieś dodatkowe bariery i ograniczenia, jakieś zasady, na przykład, że właśnie trzeba gdzieś tam oddać telefony, jak się lekcja zaczyna, albo gdzieś tam jest jakieś miejsce z tyłu klasy, albo na odwrót na biurku nauczyciela, po prostu się te telefony odkłada, bo wiadomo, że jest to taki element mocno rozpraszający. Ja sama, jak wykładałam na uniwersytecie, kiedy jeszcze zaczynałam, to jeszcze nie było aż tak dużo telefonów i to nie był problem. Jak już kończyłam swoją pracę właśnie jako wykładowca uniwersytecki, to było poważnym problemem, że studenci gdzieś tam po prostu wiszą w tych telefonach, w ogóle nie uczestniczą w wykładach. Ale z drugiej strony ja też uważam, że to się bardzo łatwo rozwiązuje z kolei ten problem po prostu tym, jak się buduje całą lekcję, bo jeżeli ludzi rzeczywiście zainteresować, to oni po prostu sami będą chcieli słuchać i ja na przykład w ten sposób budowałam wykłady i przygotowywałam wszystkie zajęcia i materiały, że też wprowadzałam na przykład system dodatkowej takiej punktacji, gdzie widziałam, że studenci, którzy byli aktywni na zajęciach i na wykładach, mieli na przykład możliwość wcześniejszego zdania egzaminu, więc w tym momencie studenci sami byli zainteresowani w tym, żeby być tu i teraz na tych wykładach i jakby w ten sposób po prostu rozwiązywałam ten problem. Aczkolwiek jeszcze raz mówię, że taka ogólna zasada, tak, jakby telefony generalnie do szkoły wnosić można.
Czy jakiś głos jeszcze nie dyrektorek i nie nauczycielek uda się nam wydobyć?
Mhm. Kto to jest młodzieży z Ukrainy i z Rosji? Podzielę ze swoim opytem, jak wygląda wopros telefonów w szkole.
Telefonów i szkoły?
No, вообще, да, и вообще школа, да, что нравится, что не нравится.
Марина, ты есть? Лизавет тоже нет?
Сейчас я.
Есть Ирина. Как долго в школе работают дети? Как долго учатся в день?
Ну, вот она работает в школе. Она не учится, а работает в школе. Вот она, может быть, могла бы рассказать.
А сколько часов?
Сколько часов в день уроки длятся в русской школе? Ирина, знаете?
Ой, я почему-то плохо, у меня как-то звук пропал. Еще раз скажите, пожалуйста.
Да, сколько уроков в день в среднем в русской школе сейчас, знаете, нет?
Да. Вы знаете, в основном у нас начальная школа, они учатся, у них 4 урока, иногда бывает 5 уроков. То есть они учатся с половины, 8:30 у них начинаются занятия и заканчиваются занятия где-то около 13 часов. Mm-hmm. А среднее звено у них бывает уже 6 уроков. Может быть, сейчас бывает больше, потому что у нас школа перешла на 5-дневное обучение, то есть суббота, воскресенье, выходные. Вот. И они учатся с 8 до 14:30. Каждый урок продолжается 45 минут. И между уроками бывает пауза 10 минут, перемена. И бывает большая перемена, когда дети имеют какое-то дополнительное питание. после третьего урока обычно это бывает. Угу. Вот.
Generalnie w nauczaniu początkowym w rosyjskiej szkole to jest 4 góra 5 lekcji, czyli zazwyczaj dzieci zaczynają o 8.30 i kończą około 13.00. Natomiast później już w starszych klasach to jest zazwyczaj 6 lekcji, teraz prawdopodobnie więcej, ponieważ jeszcze do niedawna, zupełnie do niedawna w rosyjskiej szkole normalnie jakby w sobotę były zajęcia i to nie na zasadzie, że jakieś tam dodatkowe, tylko naprawdę po prostu 6 dni w tygodniu były lekcje. W tej chwili szkoły przeszły na 5-dniowy tydzień nauki, więc w związku z tym jakby te zajęcia z soboty jakby trzeba było dodać, wiadomo, tak, na pozostałe dni, więc pewnie jest to też tam gdzieś te 7, może nawet 8 lekcji od czasu do czasu. I lekcje trwają 45 minut, zazwyczaj są 10-minutowe przerwy między nimi i jest też jedna dłuższa przerwa obiadowa zazwyczaj w ciągu dnia.
Nie płocha. Halo, halo, halo.
Tak, tak, tak. Słychać pana, panie Longinie.
A,
tak.
Słychać, słychać, słychać. Tak, tak.
Tak, jest martwa cisza w ogóle.
A u mnie jest wopros. Można? Wopros w ukraińskiej grupie. Może ktoś z naszych młodych kolegów pokazałby się nam i rozkazała szkole, co tam. Потому что у вас очень интересно, у вас, ну, по-моему, очень интересно в ваших школах. Я много раз в ваших школах бывала. Это было бы очень интересно, думаю, для наших коллег из Польши и из России послушать.
Сейчас Малгаджата сейчас расскажет наша ученица. Спасибо вам за рекламу. Спасибо.
Poprosiłam kogoś z naszych kolegów z ukraińskiej młodzieży, żeby ktoś opowiedział nam o szkole ukraińskiej.
Tak, dzięki Małgosiu. Jak ktoś mówi, wiesz, od razu po rosyjsku, to ja sobie myślę, okej, okay, jakby sprawa jest załatwiona.
Ja wiem, to się włącza, po co tłumaczyć, ja wiem.
Tak, tak, tak.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. Меня зовут Амина, я учусь в школе для слабовидящих в Харькове.
Что тебе нравится?
Учусь с какого учишься?
Я учусь с 6 лет. У нас 12 классов.
Я же сейчас как это
учится? Нет. А, сейчас нету. Вот, у нас учатся 12 классов в школе из-за растянутой программы, правильно?
Да. Это Лунгин. Ты просто говори, не переживай.
По поводу формы, мне очень нравится эта идея, потому что в частных школах Харькова у нас есть форма. И если бы в нашей школе появилась форма, было бы прикольно. Угу.
А сколько у тебя уроков в день в среднем?
7-8 иногда.
Угу. В субботу учитесь, нет?
Нет, у нас 5-дневное обучение.
Угу. Окей, сейчас я переведу, ты подумай, что еще хочешь рассказать, хорошо? Dzień dobry wszystkim. Ja się uczę w szkole dla osób słabowidzących. Generalnie nasze wykształcenie szkolne, nasza jakby proces edukacji trwa 12 lat, ponieważ mamy rozciągnięty program, wydłużony program. Mamy gdzieś po 7-8 lekcji dziennie, przez 5 dni w tygodniu, jakby w sobotę się nie uczymy. I też jakby popieram pomysł z tym, żeby były uniformy w szkole. W prywatnych szkołach na Ukrainie jest taki proceder, jakby, że większość prywatnych szkół ma uniformę i to jest naprawdę taka fajna cecha wyróżniająca.
U nas pomimo roku wieczorem jest orkiestr i jeszcze niektóre zajęcia fizkultura. Как ЛФК, оздоровительная физкультура и mm-hmm. ритмика. Там мы учимся танцевать. Ну, это кто хочет, тот и ходит. Еще школа сотрудничает с Федерацией спорта «Инваспорт». Это дети с проблемами зрения и опорно-двигательным аппаратом. Mm-hmm. Я, например, занимаюсь плаванием. На протяжении уже 9 лет. выступала во многих городах Украины.
Окей.
Занимала первые места.
Окей, спасибо. Так, и вieczorami też oprócz zajęć obowiązkowych mamy też w naszej szkole są zajęcia, można w orkiestrze grać, mamy też dodatkową gimnastykę korekcyjną, zajęcia z rytmiki, czyli de facto jakby uczymy się tańczyć. I oprócz tego nasza szkoła też współpracuje z Federacją Sportu, gdzie mamy dodatkowe zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ja na przykład już od 9 lat chodzę na pływanie i występowałam nawet na zawodach w różnych miastach Ukrainy i nawet zajmowałam pierwsze miejsca dla swojej szkoły.
A jak długa robota jest w szkole? Tak, skolka uroków w dzień?
Było powiedziane 7-8 lekcji dziennie. Tak, już. Mhm.
Słuchajcie, jest już prawie 10 po 6. Wzywamy informatyków.
Jeszcze raz, przepraszam, panie
Lundzie. Wzywamy informatyków, tak myślę, tak?
Okej. Słuchajcie, уже пошел седьмой час, давайте уже перейдем к нашему блоку информатики.
Proszę pana.
Tak, mówcie, chłopaki, szybko.
A ja mam pytanie, a na trzeciej godzinie też będą te, że będziemy się tego uczyć, tego języka?
A chcecie?
No.
To będzie. Teraz informatyka. Słuchajcie uważnie i pytajcie, rozmawiajcie i... Trzecia godzina, oczywiście język i rosyjski, i polski. Oddajemy głos.
Mhm. Panie Jakubie.
Co, ty od razu, czy ja?
Nie, ty pierwszy. Ja.
Więc tak, pan Jakub, owszem, ale ja pierwszy. Czyli Zbigniew.
Dobrze, panie Zbigniewie.
Proszę państwa, ja bardzo krótko bym chciał powiedzieć na temat inicjatywy, która powstała w Polsce i tak z tego, co się zorientowałem, jest to inicjatywa, no u was też jest taka inicjatywa, bo po co tu jesteście, ale ta inicjatywa w Polsce jest jakby na poziomie certyfikatów ECDL, jest jedyna w Europie, można powiedzieć, w tej chwili. Ja szybko pokażę państwu, jak to wygląda w praktyce i kto był prekursorem i jest prekursorem i kto się tym zajmuje. A więc proszę państwa, wrzucę państwu swój skrót.
Dobrze, tłumaczenie, panie Zbigniewie. Dobry wieczór, drogi друзья. Для начала я хочу вам очень кратко рассказать про инициативу, которая существует в Польше, но, собственно, она тоже начинает развиваться в Украине, поэтому, собственно, вы здесь и находитесь. Вот эта инициатива сертификата ECDL, про который мы уже вчера говорили, она, по сути, единственная в Европе, та, которая есть в Польше. И я вам сейчас быстренько покажу, как это все выглядит, как это работает, кто был таким вот предводителем, начинателем вот этого дела и кто сейчас этим занимается.
Tak. Proszę państwa, więc Polskie Towarzystwo Informatyczne to jest instytucja reprezentująca ECDL w naszym kraju. Z tego, co się dowiedziałem i państwo chyba wiecie, na Ukrainie przedstawicielem ECDL-a jest firma ITI, a główne biuro ECDL-a zajmujące się Ukrainą jest na Litwie. I proszę państwa, czy można to przetłumaczyć? To oczywiście możecie znaleźć na stronach ECDL Litwa lub ECDL Ukraina. Widziałem tam również, że są projekty unijne związane z tymi naukami, ale certyfikaty, które tam były widać, dotyczyły osób widzących i słyszących.
В целом представителем вот этого сертификата ECDL в Польше является польское информатичное сообщество. В Украине этим занимается фирма ITI. И в целом как бы представительство вот этого как бы украинской части этого проекта находится в Литве. Вы это можете найти на сайте, если вы поищете.